Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Lucid Dreaming, Plain and Simple autorstwa Roberta Wagonera i Caroline McCready to praktyczny poradnik o świadomym śnieniu, czyli rozpoznaniu w trakcie snu, że się śni. Wydana po raz pierwszy w 2015 roku, łączy przystępne instrukcje z perspektywą psychologiczną. Jej głównym celem nie jest obiecywanie pełnej kontroli nad nocnymi doświadczeniami, lecz nauczenie czytelnika wywoływania świadomości, utrzymywania jej i rozsądnego działania w zmiennym środowisku snu. Autorzy prowadzą od przygotowania do snu i podstawowych metod indukcji, przez stabilizowanie marzenia sennego, po pracę z miejscami, przedmiotami oraz postaciami sennymi. Osobne rozdziały dotyczą emocjonalnego uzdrawiania, intencji związanych ze zdrowiem, medytacji i przenoszenia wniosków do codziennego życia. Wagoner, doświadczony praktyk świadomego śnienia, przedstawia sny jako dynamiczną przestrzeń, na którą wpływają przekonania, oczekiwania i emocje śniącego.
Dzięki temu poradnik jest zarazem instrukcją ćwiczeń i zaproszeniem do krytycznego przyglądania się własnym nawykom poznawczym. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, świadome śnienie jako rozpoznanie, a nie całkowite przejęcie kontroli. Punktem wyjścia książki jest prosta definicja świadomego snu. Osoba śniąca w pewnym momencie rozumie, że aktualnie śni. Autorzy odróżniają jednak tę świadomość od popularnego wyobrażenia, według którego lucid dreaming ma pozwalać bez ograniczeń sterować każdym elementem fabuły. To rozróżnienie jest istotne praktycznie. Sen pozostaje niestabilnym, dynamicznym doświadczeniem, a próba wymuszenia rezultatu może wzmacniać napięcie, rozczarowanie lub prowadzić do przebudzenia. Wagoner proponuje raczej postawę współdziałania z doświadczeniem. Śniący może kierować własną uwagą, intencją i zachowaniem, ale nie musi traktować snu jak biernego ekranu posłusznego rozkazom. Taka perspektywa wyjaśnia, dlaczego w książce równie ważne jak spektakularne działania, na przykład lot, są obserwacja oraz elastyczne reagowanie. Autorzy pokazują, że oczekiwania mają znaczenie, ponieważ wpływają na to, co człowiek uznaje we śnie za możliwe. Jeśli śniący spodziewa się porażki, przeszkoda może pojawić się właśnie w tej formie. Nie jest to jednak teoria o magicznym panowaniu nad rzeczywistością, lecz opis zależności między uwagą, emocjami i treścią subiektywnego doświadczenia. Książka zachęca więc do eksperymentowania, ale zarazem do ciekawości wobec nieoczekiwanych odpowiedzi snu. Ten nacisk na świadomość zamiast dominacji wyróżnia jej podejście od poradników skupionych przede wszystkim na spełnianiu fantazji. Po drugie, przygotowanie. Indukcja i pamięć jako fundament regularnej praktyki. Książka traktuje świadome śnienie jako umiejętność, której sprzyja systematyczne przygotowanie, a nie jako rzadki. Przypadkowy fenomen. Rozdziały poświęcone przygotowaniu do snu i podstawowym technikom indukcji porządkują drogę początkującego czytelnika. W praktyce chodzi o rozwijanie pamięci snów, zwracanie uwagi na powtarzalne elementy marzeń sennych oraz budowanie nawyku zadawania sobie pytania, czy bieżące doświadczenie jest snem. Autorzy podkreślają wagę intencji przed zaśnięciem. Jasne postanowienie, że chce się rozpoznać sen, ma pomagać ukierunkować uwagę, lecz nie zastępuje regularności ani odpoczynku. Istotne jest także ćwiczenie rozpoznawania niespójności, ponieważ sny często tworzą sytuacje, które wydają się logiczne tylko do chwili uważniejszego sprawdzenia. W książce techniki nie są przedstawiane jako gwarancje natychmiastowego wyniku. To uczciwe ustawienie oczekiwań, ponieważ częstotliwość świadomych snów różni się między ludźmi i zależy między innymi od pamięci snu oraz jakości praktyki. Metody mają sens wtedy, gdy są zapamiętane przed snem i możliwe do zastosowania w chwili pojawienia się świadomości. Dlatego poradnik łączy ćwiczenia nocne z działaniami wykonywanymi w ciągu dnia. Czytelnik otrzymuje strukturę pracy, która ogranicza chaotyczne testowanie przypadkowych porad i pokazuje, że podstawą nie jest jedna cudowna metoda, lecz konsekwentne trenowanie uwagi. Po trzecie, stabilizowanie snu i rola projekcji w kształtowaniu doświadczenia, samo uświadomienie sobie, że jest się we śnie, nie kończy zadania. Jednym z najbardziej praktycznych tematów książki jest stabilizacja, ponieważ świeżo uzyskana świadomość łatwo zanika albo przechodzi w przebudzenie. Autorzy omawiają działania, które mają pogłębić kontakt z otoczeniem sennym i odciążyć uwagę od nadmiernego podekscytowania.
Sens takich praktyk polega na skupieniu się na konkretnych wrażeniach, miejscu, przedmiotach i własnym ruchu, zamiast natychmiastowym rozpoczynaniu ambitnej przygody.
Stabilizacja nie jest zatem dodatkiem technicznym, lecz warunkiem prowadzenia bardziej uważnych eksperymentów. Z nią wiąże się pojęcie projekcji. Wegener i McCready wskazują, że przekonania, założenia, uczucia oraz oczekiwania śniącego mogą odbijać się w sposobie, w jaki sen odpowiada.
Jeśli ktoś zakłada, że drzwi prowadzą do określonego miejsca, może próbować użyć tego oczekiwania jako praktycznej wskazówki.
Gdy jednak rezultat jest inny, książka zachęca do obserwacji, a nie do automatycznego uznawania doświadczenia za porażkę. Takie podejście uczy rozróżniać intencje od sztywnego żądania.
Praca z projekcją może również ujawnić ograniczające przekonania, np. lęk przed lataniem, albo trudność w zwróceniu się do postaci sennej.
Autorzy nie przedstawiają tych reakcji jako diagnoz klinicznych. Traktują je jako materiał do bezpośredniej, ostrożnej obserwacji w świadomym śnie i późniejszej refleksji na jawie.
Po czwarte, postaci, przestrzenie i przedmioty senne jako obszar dialogu oraz eksperymentu znaczną część poradnika zajmuje pytanie.
Co robić po osiągnięciu stabilnego, świadomego snu? Autorzy nie ograniczają odpowiedzi do atrakcyjnych doznań, takich jak lot czy przechodzenie przez ściany.
Omawiają także eksplorowanie przestrzeni sennej, kontakt z przedmiotami i rozmowy ze złożonymi postaciami sennymi.
Jest to ważne, ponieważ treść snu bywa nieprzewidywalna, a napotkane figury mogą reagować inaczej, niż oczekuje śniący.
Książka proponuje odpowiadać na takie sytuacje z uważnością i szacunkiem, zamiast mechanicznie narzucać scenariusz.
Pytania zadawane postaciom, prośby o pokazanie określonego miejsca czy sprawdzanie działania własnych oczekiwań mogą stać się osobistymi eksperymentami.
Ich wartość nie polega na tym, że dostarczają obiektywnego dowodu o świecie zewnętrznym.
Chodzi raczej o badanie własnego doświadczenia, sposobów interpretacji i spontanicznych skojarzeń.
Drepiłe w tym kontekście senna przestrzeń może wspierać kreatywność, ponieważ pozwala testować obrazy, perspektywy i rozwiązania bez fizycznych ograniczeń jawy.
Autorzy zachowują równowagę między aktywnym działaniem a gotowością na odpowiedź, której nie da się wcześniej zaplanować.
Dzięki temu książka nie redukuje świadomego śnienia do techniki produkowania przyjemnych scen.
Przedstawia je jako formę praktyki poznawczej, w której obserwacja własnych reakcji jest równie cenna jak efektowność przeżycia.
Czytelnik otrzymuje tym samym ramy do prowadzenia własnych, uporządkowanych prób.
Na koniec, uzdrawianie emocjonalne, zdrowie, medytacja i idea bardziej świadomego życia.
Końcowe rozdziały rozszerzają perspektywę książki poza samą naukę wywoływania świadomych snów.
Autorzy omawiają możliwość pracy z emocjami, intencje związane ze zdrowiem, medytowanie w śnie oraz tak zwane życie bardziej świadome. Ich stanowisko wymaga właściwego odczytania.
Świadome śnienie może dawać przestrzeń do bezpieczniejszego przyjrzenia się lękowi, nawykowym reakcjom albo trudnym obrazom.
Lecz poradnik nie powinien być traktowany jako zamiennik diagnozy, psychoterapii czy leczenia.
Szczególnie w obszarze zdrowia sensowniej rozumieć proponowane praktyki jako pracę z nastawieniem, wyobraźnią i osobistą intencją, a nie jako obietnicę medycznego rezultatu.
Medytacja w świadomym śnie służy z kolei obserwacji stanu umysłu w nietypowych warunkach.
Może ograniczać pogoń za sensacją i wzmacniać spokojniejszą uwagę wobec tego, co się pojawia.
Idea życia świadomego spina te wątki.
Autorzy sugerują, że doświadczenia ze snu mogą skłaniać do zauważania własnych założeń również na jawie.
Człowiek może pytać, które interpretacje automatycznie przyjmuje i jak emocje wpływają na jego odbiór sytuacji.
Nie oznacza to zacierania granicy między snem a rzeczywistością.
Przeciwnie, celem jest bardziej krytyczna, odpowiedzialna refleksja nad sposobem, w jaki buduje się znaczenia.
W debiutym wymiarze poradnik łączy techniki snu z szerszym namysłem nad uwagą, kreatywnością i osobistym rozwojem. Podsumowując, Lucid Dreaming.
Plain and Simple będzie szczególnie użyteczna dla osób początkujących, które chcą zrozumieć, czym jest świadome śnienie.
I potrzebują uporządkowanej drogi od pamiętania snów do pierwszych, stabilniejszych doświadczeń. Skorzystają z niej również praktycy mający już sporadyczne sny świadome, lecz niepewni, jak reagować po odzyskaniu świadomości. Książka oferuje konkretne obszary ćwiczeń: przygotowanie, indukcję, stabilizację, pracę z intencją oraz kontakt z elementami snu. Dzięki temu czytelnik może podejść do praktyki metodycznie, zamiast oczekiwać natychmiastowego sukcesu po pojedynczej technice. Jej korzyść intelektualna polega na konsekwentnym zwracaniu uwagi na rolę przekonań, emocji i oczekiwań w kształtowaniu subiektywnego doświadczenia.
Autorzy nie przedstawiają snu jako maszyny do realizowania życzeń, ani jako źródła nieomylnych odpowiedzi. Podkreślają obserwację, elastyczność i refleksję po przebudzeniu. Na tle wielu popularnych książek o tym temacie wyróżnia ją właśnie równowaga między instruktażem a ostrożniejszym, psychologicznym rozumieniem snu. Nie jest to najbardziej rozbudowane opracowanie zaawansowanych zagadnień kulturowych, naukowych czy filozoficznych związanych z marzeniami sennymi.
Jej siłą pozostaje przystępność i praktyczne uporządkowanie podstaw. Czytelnik zainteresowany twórczością, samopoznaniem lub świadomą pracą z wyobraźnią znajdzie tu użyteczny przewodnik, pod warunkiem, że potraktuje go jako narzędzie eksperymentowania, a nie jako obietnicę kontroli nad snem lub rozwiązanie problemów zdrowotnych. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Robert Wagoner, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.